estar en los tiempos de la vida. I tu właśnie widać ten pułk przed samolotami na jakiejś kolejnej zbiórce porannej. Dowódca, pułkownik, kobieta i pilotki, nawigatorzy na zbiórce przed wylotem na bój. Dwadzieścia lat temu powstał taki dokument o historii Olgi w czasie wojny i często oglądamy go, żeby sobie przypomnieć historię Olgi.
No i wyedukować cokolwiek, nasze dzieci, nasze wnuki.
Jest to stały punkt, że tak powiem, informacyjno-wychowawczy.
Taki stały program. Ja pochodzę z Podlasia. Jeśli ktoś się tu zdecyduje nas odwiedzić, no to między innymi chwalimy się tą znajomością z Olgą.
Najstraszniejsza chwila to ta, kiedy w nocy na twoich oczach palą się samoloty. Wyobraźcie sobie, jest noc, w niebo wycelowane są reflektory, które myszkują, drążą i szukają naszego małego samolotu. Jeden promień cię złapał, uciekasz. Z jednym można jeszcze sobie jakoś dać radę, ale zaraz pojawia się jeszcze jeden i jeszcze... I kiedy tak się miotasz pomiędzy tymi samolotami, czujesz, że ogarnia cię straszliwa cisza. Jakby nikogo nie było. Dwie dziewczyny, oderwane od ziemi, w otwartej kabinie samolotu.
To było w 1985 roku.
Właśnie wracaliśmy z Istrii i na Węgrzech. W magazynie sprzęt gospodarstwa domowego. Wtedy wszystko przywoziło się z zagranicy. W Demoludach jeszcze były bardzo interesujące dla nas rzeczy. Pamiętam, że garnek jakiś kupiłam emaliowany i stałam z tym garnkiem w kolejce do kasy i usłyszałam język rosyjski. Wśród Węgrów, których w żaden sposób nie rozumiesz, to ten rosyjski zabrzmiał mi bardzo swojsko. Odwróciłam się, uśmiechnęłam się i tak się nawiązała rozmowa, że jesteśmy z Lublina, no a Olga, że ona z pewnych powodów Polskę zna i padła nazwa Ostrołęka. A to moje strony. Stopniowo i po kolei wyjaśniło się, że w czasie wojny w mojej rodzinnej wsi pod lasem było lotnisko, takie czasowe, wojenne. Natomiast w chacie, w najparadniejszej izbie, tak jak mi później objaśnili rodzice, ja tego przecież nie mogłam rozpoznać, był taki warsztat, w którym reperowano silniki. Natomiast gdzieś niedaleko stacjonowały dziewczyny i ja widywałam je, pamiętam, w takich flanelowych, powiedziałabym, barchanowych szlafroczkach, cytrynowy kolor, jakieś kwiatuszki. I to wszystko mi się ułożyło w obraz i ustaliło się, że to było to lotnisko, na którym ten pułk stacjonował.
Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек беречь.
Wszystkie były ochotniczki. Sama Olga, sybiraczka, przyjechała do Moskwy, bo to był czas naboru na wyższe uczelnie. I wtedy... 22 czerwca walnęła wojna, więc ona już nie wróciła do domu, skłamała, że ma więcej lat niż miała i jako ochotniczka zgłosiła się do tego pułku czy Tak to był zorganizowany na potrzeby wojny, bo brakowało mężczyzn.
I między strocik i klokocik znowu wstaje przede mną.
Był już przeszkolony tak.
W Kerczu chyba.
To na Krymie, jeśli w Kerczu. I stamtąd na front.
Ile miała lat?
Nie miała 18 lat.
Jak ona nam opowiadała, dokonała 600 lotów bojowych. W nocy, w ciągu jednej nocy trzeba było załadować bomby, wylecieć, wyrzucić, wrócić, jeszcze raz, aż był rozkaz stop. Nie było tam limitu odbytych akcji bojowych. Ktokolwiek czytał paragraf 22, to wie, że po 40 lotach już się wracało do domu.
A tu się
walczyło aż do, albo do zwycięstwa, albo do śmierci.
Albo...
To jest pewien ewenement, taki pułk kobiecy, prawda, który takie sukcesy wojenne odniósł i sposobem właściwie, nie pancernym jakimś czołgiem, nie działem silnym, tylko po prostu sprytem.
Bo one właśnie latały o zmroku i jak nadlatywały nad cel, to wyłączały silniki, żeby ich obrona przeciwlotnicza nie wyśledziła, bombardowały mniej lub bardziej celnie i uciekały. Ginęły masowo, bo na początku to latały bez spadochronów i ręcznie bomby zrzucały na ustalone obiekty.
Trzeba powiedzieć, że te samoloty to były tak zwane kukuryźniki.
Kukuryźniki.
To trzeba było dużej wiedzy, ona była nawigatorem, i musiała dobrze ustalać kurs i tak dalej, żeby nie napotkać się na jakieś gniazda karabinów.
Wojna jak to wojna. Człowiek zawsze zostaje człowiekiem. Byłaś w górze, wróciłaś. Nie masz połowy skrzydła, połowy ogona, ale wróciłaś na swoją ziemię. Chcesz ją objąć i przytulić się do niej. Wokół przyjaciele, koleżanki. Chce ci się śpiewać i tańczyć. Nigdy nie mówiłyśmy o smutkach. Nigdy. Trochę podpiewałyśmy jedna z drugiej. Ja byłam nawigatorem. Moja pilot Nina Ulianowna pytała. Czy drżą ci kolana? Ja na to. Do czorta, prawe drży. A ona. Nie lewe. Dlatego nasz samolot utrzymuje równowagę.
Proszę panią, jakie Olga nam opowiedziała rzeczy, o których jeszcze wtedy nie przeczytaliśmy nigdzie i nic żeśmy nie wiedzieli. Miały bardzo dobrą dowódcę, to była kobieta. Dobrego dowódcę, tak się mówi w tym rodzaju, ale to była kobieta. I na czym to polegało? Jeżeli któraś była zestrzelona wieczorem, nie doliczyli się i nie przyleciała na lotnisko.
Jak
nie znaleziono ciała, nie było dokumentu, że zginęła, no to papała w plen, a jak papała w plen, to już była uznawana za
zdrajcę.
Rodzina taka nie mogła liczyć, a wprost przeciwnie, mogła liczyć jeszcze na represje, mogła oczekiwać represji, a nie mogła liczyć na jakieś emerytury, współczucie czy coś w tym sensie. Więc ta Czeczniewa na piechotę przeczesywała rejon walk. Wiadomo, strąco taką dziewczynę, no to przynajmniej w promieniu kilkuset metrów, może ktoś widział, są jakieś ślady i właśnie odnajdowała zwłoki, po to, żeby mieć spisane dokumenty i wtedy one
jako bohaterki
przechodziły do historii.
Nawet z początku to nie chciały mieć spadochronów. Z tego wynika, że wolały zginąć niż dostać się do niewoli.
Także myśmy zrozumieli, że ci żołnierze nie mieli wyjścia, tylko wpierot. Po piętach deptało im NKWD, a wszelka jakieś niepowodzenie to mogło ich pogrążyć, nie tylko ich, ale i rodziny. I tu Olga zostawiła mi rękopis, nie tyle rękopis, co maszynopis jej własnego opowiadania. To jest opis postoju w jakimś uroczym dworku, gdzie też i fortepian się znalazł, więc one też się bawiły. I o czym wtedy myślały, o czym marzyły.
Bardzo interesująca była forma organizacji tego pułku, bo to były same dziewczyny, kobiety. Nie wolno było, żeby jakikolwiek był mężczyzna. Mechanikami były dziewczyny. Dowódcą była kobieta, troszkę starsza od nich. Musiała ich bardzo trzymać w wysokiej dyscyplinie, bo to nie brakowało młodych gwardziejców, gwardyjskich żołnierzy, z którymi mogły romans jakiś wejść, no bo to młode kobiety, różne zdarzają się przypadki, absolutnie było to zabronione. Wysoka dyscyplina, żeby nie było żadnych wspomnień. Po prostu nie można w czasie wojny, kiedy codziennie grozi śmierć, pozwolić na takie...
Nie można, ale takie rzeczy się zdarzają.
Anka Bondarewa marzyła zawsze, że wyjdzie za mąż tylko za marynarza, bo jak mówiła, marynarze są najdzielniejszymi chłopcami. Podlatywała do celu, zrzucała ładunek z prowiantem i krzyczała: hej, chłopcy, kocham was! I wyrzucała worki pełne listów. I jakiś miesiąc po tej akcji jeden z marynarzy zupełnie niespodziewanie przyjechał do naszego pułku. Dzień dobry, może jest pośród was Ania Bondarewa? Zaczęłyśmy ją wołać. Biegła do nas, zapinając po drodze kombinezon i poprawiając pistolet. I nagle widzi marynarza, a on: Aneczko! Wyjął z kieszeni list i powiedział: to list, który pani zrzuciła. Znalazłem go i trzymałem tu na sercu, jak talizman. I on mnie ochronił. I potem pisał do niej wiele, wiele listów. A listy szły długo, miesiącami. Układałyśmy je na jej śpiworze. Układałyśmy i nikt ich nie czytał. Nikt. Anka nie wróciła z ostatniego zadania.
Sama Olga miała wypadek, maszyna zanadto obciążona bombami runęła przy starcie. Oblodzona, jakaś bardzo ciężka.
Załadowali jej za dużo tych bomb, bo była ofensywa styczniowa. Ale już jak tylko dochodziła do siebie, natychmiast mówi: wyrwałam się, bo tam koleżanki moje, prawda, walczą. Więc ja też
myślę,
chciałam.
Ja myślę, że ta młodzież tamtego czasu to była w takim amoku. Tak jak nasi powstańcy, prawda? Bez szans, wiadomo, ale się przecież rzucali. I tak samo szły do przodu te Rosjanki, te dziewczyny.
Это радость со слезами на глазах.
Это праздник, день победы, день победы.
Jak się wojna skończyła, jak szczęśliwie udało jej się przeżyć, skończyła anglistkę i pracowała jako wykładowca. Zakochała się i za tym swoim wybranym pojechała do Saratowa. Miała propozycję pracy za granicą w związku z tym, że skończyła anglistykę. Ale, powiada, zdawała sobie sprawę, że taki wyjazd zagraniczny to łączył się z podpisaniem zobowiązania o szpiegowaniu, o donoszeniu. Pracowała zawodowo, pisywała artykuły wspomnieniowe, opowiadania. Jeździła po kraju, bo wszyscy weterani wojny, prawda, mieli taki obowiązek kontaktu z młodzieżą, ze społeczeństwem. Tu u nas zresztą też praktykowano takie sprawy. te dziewczyny krwią zapłaciły. Prawda, teraz to są rozmaite interpretacje, mówi się, że to okupacja. One nie leciały tu nas okupować. One wroga goniły. I jak ja się dowiedziałam, że ona w Niemczech była, w Holandii była, tam w Paryżu była, tam je przyjmowano.
I
tam
miała. Rostoku opowiadała o spotkaniu.
W Rostoku mieli takie spotkanie pilotów dwóch stron.
I nie, z Wehrmachtu. I no to, oni opowiadali właśnie, no że tak się bali. Tak się bali tych nocnych wiedźm,
bo tak je nazywano,
które rzucają na nich granaty i bomby, że to było naprawdę prawie, że strategiczna broń, nie jakaś taka, ale w dużym stopniu też i psychologiczna, że po prostu bardzo się musieli pilnować.
I to nam się wydało takie krzywdzące, zaprosiliśmy ją do Polski, nawiązaliśmy kontakt z tą Ostrołęką. I zorganizowaliśmy ten wyjazd do mojej rodziny, do tego Krajewa, a stamtąd do Ostrołęki, a to już Ostrołęka była przygotowana i tam witały ją władze miasta.
Tak nam przypadła do serca, to tak, tak od serca wzajemnie. Do serca, tak.
I wzajemnie, tak, przecież nie z każdym się uda, prawda, przedłużona jakaś znajomość. Jak ona w każdym liście interesowała się postępami w nauce i w życiu naszej córki Agnieszki, tu u nas w gościnie po kilku godzinach już była jak domownik, opowiadała jak ona sama co przyrządza, jakie tam ją spotkały kulinarne niepowodzenia. O, w tym to już była mi bliska. Bo mnie też głównie niepowodzenia kulinarne spotykają. Niczym nie mogę zadziwić. Bardzo była taka kobieca. Włosy sobie kręciła na wałki, makijaż. I tak starannie ubrana.
Nic nie straciła przez tak, tą wojnę, tak, że jakby się w jakiś sposób stała.
Żadna chłopczyca, tylko właśnie kobieta.
Pozostała kobietą, mimo tego, że w takich warunkach spędziła prawie 3 lata.
Mała błękitna chusteczka, którą pamiętam sprzed lat. Moja dziewczyna i jej chusteczka mgłą przesłoniły mi świat. Czy tu, czy tam, po świecie błąkam się sam. Tylko błękitną małą chusteczkę jako pamiątkę dziś mam.
I on tu wszystko w naszym kraju zdumiewało, bo na przykład była tu jeszcze u nas kiedyś w takim czasie, kiedy pielgrzymki szły przez Tomaszowice do Wąwolnicy i tu u nas jest zawsze etap i tu te pielgrzymki są podejmowane i Olga z takim zdziwieniem patrzała przede wszystkim na to takie poruszenie ogólnospołeczne, no i na to gościnność, bo to wtedy gospodynie się starają, wystawiają ciasta, coś gorącego do zjedzenia, napoje.
No myśmy się bardzo rozczulili, tutaj są zdjęcia, kiedy pokazywaliśmy jej kościół, ona nie była chrzczona, bo to było w czasach radzieckich, ale bardzo przeżywała formę, w jakiej ludzie oddają cześć Bogu, nie. Że to tak, taka jest spokój, cisza. Można zrobić szacunek.
Nasze kościoły podziwiała, że istnieje tu takie miejsce, gdzie można sobie przyjść w spokoju, przemyśleć, czy choćby odpocząć przez moment.
Także no nie wiem, czy ona nawet miała taki, chyba jak kiedyś raz powiedziała, że wiecie, ja się chyba ochrzczę.
Michaiu, Michaiu, ta pieśnia dla ciebie, żeby nowe reformy tak dawiał ty do końca. Michaiu, Michaiu, ty postroisz nowy mir, nie angielski, nie francuski, no ty ruski bohater. Oj, oj, mama, krąży ta ziemia, matuszka Rosja, rodzina moja.
I spieraliśmy się w czasach różnych. Kiedyś u nich było lepiej, u nas gorzej, to ona nam przysyłała czekolady, jakieś tam części garderoby, książek dużo różnych dla dzieci, dla Agnieszki, rosyjskie książki. A jak później u nich się pogorszyło, a u nas było lepiej, bo już u nas była ta transformacja, to myśmy jej wysyłali. No i zapraszaliśmy córkę.
O proszę, tu jest takie zdjęcie, kiedy to Olga była u nas w Boże Narodzenie. Z księdzem proboszczem wyrozmawiałaś. O proszę, a to już jest inne Boże Narodzenie, bo to już nie Olga. Wobec tego Marina była u nas co najmniej dwa razy, prawda? Tak. Bo tu jest, proszę bardzo, to pamiętam moment, kiedy Marina już wyjeżdża po tym zarobkowym pobycie. O, to jest lato, pełnia lata. A tu drugi raz, kiedy Marina do nas przyjechała z mężem.
Przyjechała z Saratowa. Straszną tą podróż mieli. Przywieźli jakieś tobołki i to sprzedawała pod zamkiem. Nawieźli młotków, śrubokrętów, jakiś obcęg.
Tak. No to były takie czasy, taka wymiana. Ta miłość Olgi to nie całkiem się sprawdziła, mąż ją opuścił. Na Krym wyjechał, tak? I z inną kobietą. I ona te dwie córki chowała sama.
Do końca życia będę pamiętała dzień, gdy skończyłam 19 lat. I nagle zachciało mi się po prostu pierogów. Przed wylotem chodziłam po lotnisku, a za mną chodził zapach pierogów. Przed oczami miałam stół, który nakrywała mama. No i te pierogi... Pytali, o czym myślisz. O pierogach. Zwariowała, pierogi jej dawaj. Dowódca mi wtedy powiedział, rozbij tę przeprawę, to będzie twoje święto. Latałam całą noc nad rzeką, ale nie udało mi się trafić. I kiedy rano przyszłam do stołówki, zobaczyłam na stole prawdziwe pierogi. Co to? Prawdziwe pierogi? A tak, podziękuj wujkowi Toli. Wujek Tole miał wtedy 22 lata. Był kucharzem. To on je dla ciebie zrobił. Usiedliśmy razem przy stole, wszyscy składają mi życzenia, podnoszą kubki z winem i mówią: wypijmy za to, żebyśmy mogli spotkać się na twoich 50. urodzinach. 50 lat to straszna starość. Czy ja dożyję w ogóle takiej starości? Tak pomyślałam wtedy.
Olga od kilku lat chorowała, donosiła nam, opisywała swoje pobyty w szpitalu. No to nic lepiej jak u nas, jakie kłopoty ze służbą zdrowia.
Też już bohater już tam nic nie znaczy u nich, już tylko ten, kto ma pieniądze.
Wczoraj postanowiłam zadzwonić, żeby się z Olgą umówić na to nagranie. Jak już uzyskałam to połączenie i przedstawiłam się i pytam, czy rozmawiam z Olgą? Nie. To w takim razie z Mariną. Nie, ja jestem Natasza. A druga córka z Sachalina. Tak. I powiedziałam jej, z jakim zamysłem dzwonię, że Radio Lublin zamierzało przygotować reportaż w związku ze zbliżającą się rocznicą zakończenia wojny. I że chciałam umówić się z Olgą, bośmy to tak planowali, żeby nagrać jej głos. Niestety mama nie żyje. Umarła 19 aprila. Aprila? To przecież kwiecień.
Со мной нет сегодня любимой родной.
Jej, że tak powiem, zadaniem było opowiadać młodym pokoleniom o tej wojnie, żeby nie było nigdy więcej wojny. To było takie ciężkie, takie bolesne doświadczenie ludzkości, że do dzisiaj to nigdy więcej wojny. Tylko, że praktycznie się to nie sprawdza, prawda?
Tak. Mi się wydaje, że w dużym stopniu ona się traktowała jako zwycięzca, który może opowiadać, jak to zrobiła, prawda? Ciesząc się tą opowieścią.
Jej wypadek.
Tak?
Lekarza krzyczeli już wszyscy, którzy podbieżaszczy je, czyli biegnący, więc to nie było jakieś lądowanie prawidłowe. Olga odkryła głaza, z pomocą mechanika wykarabkała się z kabiny, spełzła, zsunęła się z płoskości i dołożyła na czajniku sztaba, czyli zameldowała. Zadanie wypełnione. Zadanie wykonane. I w tym samym momencie, jak podcięta, upadła na ręce koleżanki.